Dzień dobry, pani prezes.
Dzień dobry.
Biznes z przedstawicielami świata arabskiego kojarzy się jako trudny, daleki, mało bezpieczny. Tymczasem jak jest, a ja wyjaśnię, że jest pani prezeską Hevelius Dubajsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturowego i jest pani osobą, która w niesamowity sposób promuje nasz pomorski bursztyn, właśnie też między innymi w świecie arabskim.
Dlaczego? Dlatego, że te dwie rzeczy nie istnieją bez siebie. Po pierwsze, Pomorze jest w krajach arabskich kojarzone, zresztą cała Polska, przez kwestię bursztynu i tego, co z bursztynu tam panowie używają. Natomiast druga kwestia jest taka, że my z kolei patrzymy na rynki arabskie, że właściwie tam bursztyn jest obecny i wszystkie rozmowy, które dotyczą innych przemysłów czy innych branż, zaczynają najczęściej polskie firmy od tego, że dzień dobry, ale jestem z Pomorza, które właśnie ma największe zagłębie bursztynu i jest tego znane. Więc dwie historie, które się przeplatają cały czas gospodarczo.
I jest punkt zaczepienia do rozmowy. Już tak,
i to tak
początek.
Dobry.
W takim razie, jaki jest ten biznes ze światem arabskim? Czy rzeczywiście trudny, tak jak nam się wydaje, mało bezpieczny? Czy my mamy złe wyobrażenie o tym?
Ostatnie lata praktycznie w Polsce, szczególnie po pandemii, następuje olbrzymia zmiana. To jest takie tąpnięcie rewolucyjne, gdzie polskie firmy dostrzegły pewien problem. Znaczy się to nawet później chyba się zaczęło, czyli po wybuchu wojny Rosji i napaści na Ukrainę. Nasza inflacja i nasze koszty pracy wzrosły bardzo w polskiej gospodarce przez koszty energii, przez koszty pracownicze i wszystkie inne rzeczy. I nagle okazało się, że polscy wykonawcy w różnych branżach, producenci są na takim samym poziomie kosztów, czyli te produkty po takich samych cenach mogą sprzedawać, jak zachodnia Europa. Nagle przestało się opłacać zachodnim naszym partnerom zlecać nam czy podzlecać wykonanie pewnych rzeczy. Natomiast polskie firmy stanęły przed bardzo dużym wyzwaniem, to znaczy się do tej pory było wygodnie, było zyskownie i z tego wiele firm faktycznie korzystało, że było podwykonawcami. Natomiast myśmy nie robili czegoś takiego jak branding. I na dzień dzisiejszy to jest olbrzymi problem, żeby mieć taką świadomość używania tych wszystkich narzędzi, pokazywania się jako marka, nie tylko jako produkt, który wygląda dobrze, jest jakościowy i tak dalej. I zderzamy się na dzień dzisiejszy z naszymi partnerami z Europy Zachodniej, ze Stanów Zjednoczonych i z rynków bardzo rozwiniętych na rynkach właśnie arabskich jako konkurenci. I co mają oni? Doświadczenie, mają marki i mają już pewne rozeznanie, w jaki sposób tamta kultura i w tamtej kulturze się sprzedaje. Natomiast my wchodzimy na te rynki na zasadzie takiej, że jesteśmy i mamy poczucie, że jesteśmy w stanie wszystko dobrze wykonać, mamy bardzo dobre jakościowo produkty, natomiast tam się tak nie wybiera, więc dla nas to są rynki orientalne na wszystkich poziomach, bo dla nas jest to inne myślenie, inne zachowanie w stosunku do partnerów, inne rozmowy, inne negocjacje i uważamy te rynki jako trudne do zdobycia.
A jaki potencjał mają pomorskie firmy? Czy one w ogóle leżą w kręgu zainteresowania krajów arabskich, potencjalnego zainteresowania? Bo tam jest o co walczyć. Nagle pojawiają się ogromne środki, które mają być lokowane w różne biznesy, w biznesy związane też z AI między innymi. I pomorskie firmy mogłyby o to walczyć. Problem w tym tylko, czy się nami interesują?
Nami się nie muszą interesować. My się możemy nimi interesować, taka jest prawda. Z drugiej strony fakt faktem fajnie by było, gdybyśmy się wyedukowali, bo to nie jest kwestia też zainteresowań z obu stron. Mamy taki stereotyp, że tam są nieograniczone środki na inwestycje i na wszelkiego rodzaju zakupy. I tak faktycznie jest. Tylko, że każdy z tych krajów wypracował sobie pewien sposób myślenia, że będziemy albo pierwsi, albo najlepsi w tych rzeczach, które fizycznie robimy. Dwa dni temu książę koronny Emiratu Dubaju przyjął pierwszy w świecie system zwiększający przejrzystość danych i treści opartych na AI. Pierwszy na świecie. Czyli takie korzenienie się, że we wszystkich branżach i na wszystkich polach muszą czegoś doświadczyć albo wdrożyć jako pierwsi. I to jest taki sposób myślenia dla nas pod kątem, dobrze, mamy coś nowego opracowane, idźmy na ten rynek, pokażmy się z tymi wszystkimi rzeczami, które jesteśmy w stanie zrobić. Jeżeli myślimy, że tam jest pustynia, wielbłądy i daktyle. I ludzie, którzy się nudzą, żyją w pałacach, to jest nieprawda. Natomiast to, co robi biznes i to, co robi zainteresowanie tym, z czym przyjeżdżamy, o czym rozmawiamy, to są relacje. I tego my też musimy się niestety nauczyć. Relacje, które u nich są bardzo hierarchiczne, pochodzą przede wszystkim od polityków i od głów państw, stąd takie ożywione wizyty w ostatnich latach, bardzo duża aktywność arabskich ambasadorów w Polsce. Natomiast z drugiej strony patrzą również, jak my się zachowujemy w tych relacjach. I też kilka razy przy okazji przygotowań do Expo w Dubaju, czy przygotowań do różnego rodzaju spotkań z ambasadorami, bardzo często powtarzaliśmy, że pokażmy się razem z marszałkiem, pokażmy się w otoczeniu na przykład misji gospodarczej naszego prezydenta, który wyjeżdża właśnie tam do krajów arabskich, bo to jest mega, mega istotne, żeby zobaczyć potencjał nasz, wspierany przez polityków.
A pomorscy przedsiębiorcy, z tego jak pani obserwuje, są zainteresowani w ogóle współpracą z tamtym regionem?
A pomorskie przedsiębiorstwa mają bardzo wiele branż, na których mogą uzyskać wielkie sukcesy. Po pierwsze, mamy fajne, inteligentne specjalizacje, więc jest tutaj IT, są nowoczesne technologie, gospodarka morska. Przygotowałam takie zestawienie dla organizatorów Forum Gospodarki Morskiej w Gdyni i dla Gdyni, pokazując, ile portów każdy z krajów GCC ma u siebie aktywnych handlowo. Dla uświadomienia, jaka to jest skala, same Emiraty mają 23 porty, a kraj malutki, kilka razy mniejszy od nas. Arabia Saudyjska 12 portów, Kuwait 7, Katar 6, Oman 6, Bahrajn 1, ale Emiraty Arabskie mają bardzo dużą firmę logistyczną DP World, której ostatni biuro się na Bałtyku kończy w Rotterdamie. Dlaczego nie w Gdańsku? Dlaczego nie w Gdyni? Mamy jeden port, który Katarczycy faktycznie dla gazu zbudowali w Świnoujściu. Natomiast Gdynia, Gdańsk, jak najbardziej gospodarka morska, logistyka to jest coś, co jest bardzo ważne dla tamtego regionu jako kluczowa współpraca. Druga historia, cała rzecz technologiczna. Technologii się nie boją na tamtych rynkach, wprowadzają bardzo szybko, więc jeżeli są przełomowe innowacje typu Iwona, na przykład syntezator mowy, to niekoniecznie musimy tego szukać w Dolinie Krzemowej, czy sponsoringu, czy inwestorów, tylko już są dwa ośrodki w Riyadzie i w Dubaju, które mają przygotowane i środki, i środowisko, ażeby takie innowacje wprowadzać, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, to jest ich konik. Kolejna kwestia, edukacja. Edukować za pieniądze publiczne chcą te kraje bardzo mocno młodych. Czy w Wielkiej Brytanii muszą wszystkich, czy w Stanach Zjednoczonych muszą wszystkich? Niekoniecznie. Oni szukają również takiego dobrego jakościowo systemu edukacyjnego. To jest ogromna szansa dla Związku Fahrenheita u nas, żeby pomyśleć o tym, w jaki sposób być interesującym dla nich, ale również, żeby nie wypuszczać tych studentów z Gdańska do Warszawy co weekend, tylko zostawić ich tutaj, żeby mieli również możliwość zrobienia networkingu.
A różnice kulturowe, religia pomagają czy przeszkadzają w interesach?
Na pewno przeszkadzają nasze protesty pod tytułem Biała Polska i przeciwko migracji, które były organizowane we wszystkich miastach. Te okrzyki o treści rasistowskiej, one są widziane, one są przekazywane również przez obywateli, którzy przyjeżdżają tutaj chociażby na wakacje. To nie jest tak, że tego nie widać. Ich to tak samo dotyka jak tych wszystkich, którzy nie mają wyjść i emigrują ze swoich krajów w poszukiwaniu lepszego życia. Tych, którzy są bogaci, którzy nie chcą do nas emigrować, ale chcą na przykład z nami robić biznesy, dotykają takie rzeczy. I ja uczciwie o tym mówię, otwarcie o tym mówię, że nie można takich rzeczy tolerować, jeżeli chcemy robić poważne biznesy. Jeżeli chodzi o biznesowe kwestie, jeżeli my się pojawiamy w ich krajach i rozmawiamy z nimi o biznesach, to tak, to są pewne rzeczy kulturowe, które my mamy w głowie bardziej jako stereotypy. I tutaj polecam książkę Agnieszki Klimczak, Biznes po arabsku, żeby sobie zweryfikować pewne nasze myśli, ale krótko mówiąc, nie jest to przedmiotem w ogóle troski z ich strony. To znaczy się, póty rozmawiamy o biznesie i póty mamy tą świadomość, że biznes wymaga szacunku do partnera, jakkolwiek by nie wyglądał, jakkolwiek by nie był ubrany, kogokolwiek by nie reprezentował, no to w tym momencie rozmawiamy o biznesie, rozmawiamy o relacjach, a nie o sprawach domowych, no bo o tym się najczęściej nie powinno rozmawiać.
A o tym, jak robić i czy warto robić biznes z krajami Bliskiego Wschodu, opowiadała Państwu Aleksandra Harasiuk, prezeska Hevelius Dubajsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturowego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.